Zapraszamy Państwa do wysłuchania serwisu informacyjnego.
Młodzież powitała Ojca Świętego Franciszka na plaży Copacabana. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie papieża z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży.
Ojca Świętego Franciszka powitał ksiądz arcybiskup Orani João Tempesta. Rio de Janeiro przyjmuje Ojca Świętego oraz wszystkich młodych z wielką radością, z otwartymi ramionami i sercami, powiedział metropolita Rio de Janeiro.
Ksiądz arcybiskup podziękował także poprzednikowi Franciszka, Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, który to wyznaczył 28 Światowy Dzień Młodzieży w Brazylii.
Ojcze Święty, po 26 latach Światowe Dni Młodzieży wracają z powrotem do Ameryki Łacińskiej. Poprzednie były w Buenos Aires. Z wielką radością witamy i przyjmujemy Ciebie, Ojcze Święty, w Ameryce Łacińskiej, którą tak dobrze znasz. Rio de Janeiro przyjmuje Ciebie i wszystkich młodych ludzi, którzy już tutaj są i tych, którzy jeszcze przybędą. Przyjmuje z otwartymi ramionami i sercami. Dziękuję za przewodniczenie tak bardzo oczekiwanemu spotkaniu przez ludzi młodych i przez Kościół Brazylii. Spotkaniu wyznaczonemu przez Twojego poprzednika, Ojca Świętego Benedykta XVI, któremu również serdecznie dziękujemy.
Widzę w Was piękno młodego oblicza Chrystusa, a moje serce napełnia się radością, powiedział Ojciec Święty Franciszek podczas spotkania z młodymi na plaży Copacabana w Rio de Janeiro.
Franciszek zwrócił uwagę, że młodzi bardzo licznie odpowiedzieli na zaproszenie papieża Benedykta XVI, który zwołał ich na to spotkanie.
Dziękując emerytowanemu papieżowi, Franciszek powiedział, że przed przyjazdem rozmawiał z Benedyktem XVI, który zapewnił, że będzie towarzyszył młodym swoją modlitwą, a także, że będzie oglądał Światowe Dni Młodzieży w telewizji.
Papież podkreślał, że pomimo odległości geograficznej, różnic egzystencjalnych, kulturowych, społecznych, podczas Światowych Dni Młodzieży młodzi są zjednoczeni.
Dziś jesteśmy tutaj razem, zjednoczeni, aby dzielić się wiarą i radością spotkania z Chrystusem, bycia Jego uczniami. W tym tygodniu Rio staje się centrum Kościoła, Jego żywym i młodym sercem. Bo odpowiedzieliście wielkodusznie, odważnie na zaproszenie Jezusa, aby z Nim pozostać, być Jego przyjaciółmi.
Kiedy patrzę na to morze, na plażę i na Was wszystkich, przychodzi mi na myśl chwila, kiedy Jezus na brzegu Jeziora Tyberiackiego wezwał pierwszych uczniów, aby poszli za Nim.
Dzisiaj Jezus wciąż nas pyta, czy chcesz być moim uczniem? Czy chcesz być moim przyjacielem? Czy chcesz być świadkiem mojej Ewangelii? W połowie obecnego roku wiary pytania te zachęcają nas do odnowienia naszego zaangażowania się jako chrześcijan. Wasze rodziny i wspólnoty lokalne przekazały Wam wielki dar wiary. Wzrósł Was Chrystus. Dzisiaj chcę przybyć tutaj, aby umocnić Was w tej wierze. Wierze w żyjącego Chrystusa, który w Was mieszka, ale przybyłem też, aby mnie samego umocnił entuzjazm Waszej wiary.
Papież Franciszek zwrócił się także do tych wszystkich, którzy nie mogli przybyć do Rio de Janeiro, ale łączą się z młodymi za pośrednictwem radia, telewizji i internetu.
Wszystkim im mówię, witajcie na tym wielkim święcie wiary. W różnych częściach świata wielu ludzi młodych zgromadziło się w tej właśnie chwili, aby ją razem przeżywać. Czujmy się zjednoczeni ze sobą w radości, przyjaźni i wierze. I bądźcie pewni, moje serce pasterza obejmuje Was wszystkich z miłością powszechną. Ponieważ to, co jest najbardziej najważniejsze dzisiaj, to jest to Wasze spotkanie i spotkanie wszystkich młodych, którzy są tutaj z nami za pośrednictwem mediów.
Na plaży Copacabana młodzież reprezentująca 5 kontynentów, z których przybyli uczestnicy Światowych Dni Młodzieży, przywitała Ojca Świętego Franciszka.
Ojcze Święty, w imieniu wszystkich młodych ludzi z kontynentu europejskiego witamy Cię na Światowych Dniach Młodzieży. Są z nami bracia i siostry, którzy przez wieki żyli Ewangelią i byli jej świadkami na naszej ziemi. Ojcze Święty, w imieniu wszystkich młodych ludzi z Azji chcemy również powiedzieć, witamy Cię na Światowych Dniach Młodzieży. Przynosimy życie tych wszystkich, którzy na naszym kontynencie żyją Ewangelią i głoszą ją w duchu dialogu z prastarymi tradycjami i religiami. Ojcze Święty, w imieniu całej młodzieży z Afryki, witamy Cię z naszego misyjnego serca serdecznie, które woła o życie pośród tak wielu trudności. Witamy Cię na Światowych dniach młodzieży. Ojcze Święty, również my z oceanu chcemy Ci powiedzieć, witamy Cię na Światowych Dniach Młodzieży. Przybyliśmy z daleka, bo wiemy, że dla uczniów Jezusa Chrystusa nie ma odległości, które by nie umożliwiły przeżywać i głosić braterstwa. W tym świecie wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Ojcze Święty, w imieniu wszystkich młodych ludzi kontynentu amerykańskiego, a zwłaszcza w imieniu młodzieży brazylijskiej, pragniemy wyrazić naszą radość i powiedzieć, że być tutaj to coś wspaniałego. Witamy Cię na Światowych Dniach Młodzieży. W imieniu wszystkich młodych ludzi chcemy Ci dać ten oto prezent. On jest wyrazem naszej miłości, naszej jedności i naszej modlitwy.
Później w formie scenek i śpiewem przedstawiono poszczególne regiony Brazylii. Zawierały one także elementy brazylijskiej religijności. Następnie rozpoczęła się liturgia słowa.
Ojciec Święty podczas liturgii słowa podkreślał, że obecność Chrystusa w naszym życiu czyni je sensownym, owocnym, pozwalającym rozwijać wiarę, nadzieję i miłość.
Mamy pokusę, aby stawiać siebie w centrum, aby sądzić, że my sami budujemy swoje życie lub że będzie ono szczęśliwe, jeśli będziemy posiadali rzeczy, mieli pieniądze czy władzę, ale tak nie jest. Oczywiście posiadanie, pieniądze, władza mogą dać chwilę upojenia, złudzenie, że jest się szczęśliwym, ale w ostateczności to one nas posiadają. Pobudzają nas do tego, aby posiadać coraz więcej, by nigdy nie być zaspokojonymi. Dodaj Chrystusa do swojego życia. W Nim złóż swoją ufność, a nigdy się nie zawiedziesz.
Papież zachęcił jednocześnie młodych, aby byli jego uczniami i misjonarzami, świadkami Ewangelii, wznosząc w świat promień światła.
W roku wiary ten Światowy Dzień Młodzieży jest darem, danym nam, abyśmy jeszcze bardziej zbliżyli się do Pana, żeby być Jego uczniami i Jego misjonarzami, aby Mu pozwolić, żeby odnawiał nasze życie, podkreślał papież.
Wcześniej Ojciec Święty odwiedził osiedle ubogich w Arzinie w dzielnicy Moginius.
Niech każdy na miarę swoich możliwości i odpowiedzialności wnosi swój wkład, by położyć kres tak wielu niesprawiedliwościom społecznym, zaapelował Ojciec Święty Franciszek.
Ojciec Święty zaapelował również o niestrudzoną pracę na rzecz świata sprawiedliwszego i bardziej solidarnego.
Nikt nie może pozostać obojętny na nierówności, które wciąż istnieją w świecie. Niech każdy na miarę swoich możliwości i odpowiedzialności wnosi swój wkład, by położyć kres tak wielu niesprawiedliwościom społecznym. To nie kultura egoizmu, indywidualizmu, która często panuje w naszym społeczeństwie, buduje świat bardziej ludzki i do niego prowadzi. Nie. Ale kultura solidarności.
Papież zaznaczył też, że Kościół pragnie zaoferować swoją współpracę w każdej inicjatywie, która może oznaczać prawdziwy rozwój każdego człowieka i całego człowieka.
Drodzy przyjaciele, z pewnością trzeba dać chleb głodnym. Jest to akt sprawiedliwości. Ale istnieje także głębszy głód. Głód szczęścia, który może zaspokoić tylko Bóg.
Na zakończenie Franciszek zaapelował do ludzi młodych, aby nigdy się nie zniechęcali, nigdy nie tracili ufności, nie pozwolili, aby zgasła nadzieja. Starajcie się jako pierwsi nieść dobro, nie przyzwyczajać się do zła, ale je pokonywać, mówił papież.
Wcześniej Ojciec Święty Franciszek otrzymał symboliczne klucze do Rio de Janeiro i pobłogosławił olimpijskie flagi 21. Igrzysk Olimpijskich. Ceremonia wręczenia klucza, która jest znakiem zaufania i akceptacji wobec osoby, która je otrzymuje, odbyła się w Pałacu Miejskim. Papież poświęcił także krzyż olimpijski i ikonę pokoju, które odwiedzi 12 miast, które będą gościły Mundial FIFA 2014.
W uroczystości wzięło udział około 300 brazylijskich sportowców i piłkarzy, a wśród nich znalazł się legendarny Pele, uznawany za najlepszego piłkarza historii tego sportu.
Z balkonu Pałacu Miejskiego papież przywitał się z wiernymi.
Buen día a todos.
Dzień dobry.
Muchas gracias por estar aquí en este momento.
Dziękuję bardzo, że mogę tutaj być.
Les voy a dar la bendición.
Otworzyć moje serce i pobłogosławić wszystkich. Rodziny, przyjaciół, wszystkich.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Que recen por mí.
Módlcie się za mnie.
Transmisje poszczególnych punktów pielgrzymki Ojca Świętego przeprowadzają Radio Maryja i Telewizja Trwam. Więcej na stronie internetowej www.radiomaryja.pl.
Ósmego września, w rocznicę Wielkiego Marszu Obudź się Polsko, w Warszawie odbędzie się wielka manifestacja w obronie telewizji Trwam.
Miejsce katolickiej stacji na cyfrowym multipleksie to odległa przyszłość. Taki przekaz jednoznacznie wypływa z posiedzenia czwartkowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, akcentuje poseł Andrzej Jaworski.
Na żadne konkretne pytanie nie uzyskaliśmy żadnej konkretnej odpowiedzi i że być może cała ta informacja dotycząca tego, że telewizja Trwam znajdzie się w multipleksie, to była tylko i wyłącznie informacja, która miała uspokoić nastroje, miała zniechęcić nas do działań, aby telewizja Trwam na multipleksie była jak najszybciej. Tym bardziej, że po komisji wiemy, że gdyby była wola polityczna, telewizja Trwam mogłaby być odbierana w całej Polsce w ciągu najbliższego miesiąca.
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski podkreśla, że nie możemy pozostać obojętni wobec dyskryminacji katolików.
Postanowiliśmy zaproponować, aby w rocznicę Wielkiego Marszu Obudź się Polsko, 28 września, spotkać się w Warszawie, aby na wielkiej manifestacji jeszcze raz pokazać, że setki tysięcy Polaków przyjadą tutaj do stolicy, aby walczyć, bo to jest jeszcze cały czas walka, o to, aby telewizja Trwam na multipleksie cyfrowym się znalazła, aby media katolickie nie były w żaden sposób dyskryminowane, ale także, żeby katolicy nie byli dyskryminowani w żadnych aspektach życia, bo dzisiaj widzimy, że to zagrożenie jest coraz większe. Dlatego zachęcamy wszystkich, aby 28 września w sobotę, w Wigilię Święta Świętego Michała, przyjechać do Warszawy i pokazać, że my katolicy mamy coś do powiedzenia.
Przypomnijmy, Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zajmowała się w czwartek przebiegiem realizacji programu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce. Informacje przedstawili Jan Dworak, szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przedstawiciel UKE, a także minister Michał Boni.
Poseł Anna Sobecka zwróciła uwagę na zasięg wszystkich trzech multipleksów. Pierwszy ma w zasięgu 98,8% populacji Polski, drugi 98,8%, a trzeci 99,5%.
To oznacza, jak podkreślała, że telewizja publiczna nie musi czekać do kwietnia 2014 roku z zejściem z pierwszego multipleksu. Na trzeciej platformie ma ona lepszy zasięg, a poza tym przebywanie TVP na dwóch platformach jest drogie.
My się wykluczyć nie damy. Żądamy zrealizowania jak najszybciej uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, by telewizja Trwam mogła jak najszybciej rozpocząć nadawanie na multipleksie pierwszym. Żądamy także realizacji postanowień genewskich z 2006 roku, tak by widzowie w Polsce mieli bezpłatny dostęp nie do 22, a do 50 programów. Chcemy tworzyć kolejne stacje telewizyjne. Czas już najwyższy, by Krajowa Rada otworzyła się na propozycję Fundacji Lux Veritatis, która chce uruchomić telewizję dla młodzieży.
Poseł Elżbieta Kruk, była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pytała, ile docelowo będzie multipleksów w Polsce. Jak stwierdziła, jeden multipleks przypadł tylko jednemu nadawcy komercyjnemu.
Decyzjami urzędniczymi jeden multipleks, tak jak mówię, przypadł i to nadawcy naziemnemu, który w sumie ma 13 stacji naziemnych. Także proszę się nie dziwić, że to naprawdę nie jest wielki powód do radości, że katolicy dostali tylko jedną stację, bo to jest to właśnie porównanie. Także kiedy się dowiemy, co z następnymi multipleksami, jakie będzie ich przeznaczenie, jaki będzie ostateczny kształt rynku.
Jan Dworak, odnosząc się do pytań, stwierdził, że jeżeli telewizja Trwam chce nadawać kanał młodzieżowy, to może to robić drogą satelitarną. Jednocześnie podkreślił, że MUX to dobro rzadkie.
Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powiedział także, że zejście telewizji polskiej z multipleksu pierwszego jest określone w ustawie i ma to nastąpić najpóźniej 27 kwietnia przyszłego roku. Akcentował, że decyzja, kiedy TVP opuści platformę, należy tylko do TVP i Emitela. Posłowie nie dowiedzieli się również, ile kosztuje podwójne nadawanie przez telewizję publiczną.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak wskazał także, że rola Rady w całym procesie ograniczyła się do przeprowadzenia konkursów na nowe programy telewizyjne.
Podkreślał, że choć pierwszy konkurs o miejsce na multipleksie wzbudził kontrowersje, to wszystkie decyzje instytucji kontrolnych wskazują na słuszność decyzji członków Krajowej Rady.
Do wypowiedzi Jana Dworaka odniosła się poseł Małgorzata Sadurska.
Panie przewodniczący, ta decyzja nie wzbudziła kontrowersji, tylko ta decyzja wzbudziła szerokie oburzenie. Warto ciągle chyba panu przypominać, że do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w tym zakresie wpłynęło ponad 2,5 miliona protestów Polaków, którzy się nie zgadzali na takie traktowanie. Zorganizowano ponad prawie 200 marszy w różnych miejscach Polski, w różnych miastach Polski, w tym dwa największe w Warszawie, które zgromadziły kilkaset tysięcy Polaków.
Dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk, obecny na czwartkowym posiedzeniu, podkreślał, że minister Michał Boni, jak i inni urzędnicy mówili o wielkim sukcesie, jakim jest zakończenie procesu cyfryzacji. Nie wspomnieli jednak, komu przyznali to rzadkie dobro, jakim są miejsca na cyfrowym multipleksie. Jaka ideologia, czy mamy rzeczywiście pluralizm, stawia pytanie ojciec dyrektor.
Ojciec Tadeusz Rydzyk akcentuje, że jest to także kontynuacja tego, co stało się przy Okrągłym Stole, gdzie rozgrabiono dorobek wielu pokoleń. Cały majątek narodowy rozkradziony został pod pozorem prywatyzacji.
Widzimy, że na ponad 20 miejsc na multipleksie tylko jeden jest dopiero obiecany telewizji Trwam, a więc katolikom. Wszystko inne jest dane stronie liberalno-lewicowej. Poza tym panu tym samym, którzy już byli mocni w mediach, teraz są jeszcze mocniejsi. To są jeszcze mocniejsi, mają kilka, czy nawet po kilkanaście miejsc na multipleksie, czyli zamyka się system. Zamyka się system liberalno-lewicowy. Wiemy o tym, że w ten sposób ludzie będą przerobieni, będą umysły na liberalno-lewicowe, bo to temu akurat ta ideologia służy.
Ojciec Tadeusz Rydzyk podkreśla, że są obawy co do obecności telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie.
Telewizja publiczna powinna opuścić multipleks pierwszy, gdyby multipleks trzeci, na którym ma być, sięgał do 95% społeczeństwa. Sięga do 99,5%. I oni mówią, że teraz nie opuszczą tego miejsca. Dlaczego nie chcą opuścić tego miejsca? Co jeszcze zamierzają zrobić? Mówią, że do końca kwietnia powinni opuścić. Ostatecznie do końca kwietnia. A dlaczego do końca kwietnia? Czy w ogóle opuszczą do końca kwietnia? Co tu jest grane, tak powiem? Jest niepokojące.
Dyrektor Radia Maryja apeluje jednocześnie o dalsze upominanie się o telewizję Trwam.
Nie wolno poprzestać. Tak jak upominali się ludzie i dzięki Panu Bogu i ludziom otrzymaliśmy tą obietnicę, możemy powiedzieć, że otrzymamy miejsca w multipleksie, tak teraz trzeba w dalszym ciągu upominać się. Idźmy dalej do ludzi, zbierajmy podpisy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tylko tak. Oczywiście modlitwa i czyny. To jest niepokojące, że trzymają to i chcą trzymać, mówią, że do końca kwietnia. A co im przyjdzie do głowy, albo co już planują, co będzie po kwietniu? Oni już powinni opuścić multiplex pierwszy.
Rząd niezgodnie z prawem chce przeforsować ustawę znoszącą próg ostrożnościowy, alarmują posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Rząd chce zmienić ustawę o finansach publicznych.
Posłowie kontynuowali w czwartek pracę nad projektem noweli ustawy zakładającym zawieszenie 50% progu ostrożnościowego. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów legislatorzy zakwestionowali tę propozycję.
Według nich powinna zostać zmieniona ustawa okołobudżetowa bądź przygotowana ustawa incydentalna, ponieważ to zawieszenie ma obowiązywać tylko w tym roku, tłumaczy poseł Beata Szydło.
Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości podkreśla jednocześnie, że Platforma Obywatelska nie przychyliła się do wniosku PiS-u, aby przerwać posiedzenie komisji i przygotować opinię prawną bądź dostosować ustawę.
Przeforsowano zmianę ustawy o finansach publicznych. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że może się okazać, że ta ustawa zostanie zakwestionowana i wtedy rzeczywiście będzie poważny problem. Rząd zwiększając dzisiaj deficyt o 16 miliardów złotych, tak naprawdę dokonuje przesunięcia i pozwala na zwiększenie długu, przesunięcia tych wszystkich zadłużeń na lata następne. Ale alternatywą jest zwiększanie cięć wydatków budżetowych, czyli mogłoby to oznaczać na przykład problemy z wypłatą emerytur, świadczeń socjalnych, inwestycji.
Do trudnej sytuacji finansów publicznych doprowadziła nieodpowiedzialna ekipa premiera Donalda Tuska i ministra finansów Jacka Rostowskiego, który teraz do kreatywnej księgowości dołożył jeszcze nadmierne zadłużanie, podkreśla wiceszefowa Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
Ekspert zauważa również, że prawdopodobnie zawieszenie pierwszego progu ostrożnościowego nie wystarczy.
Może okazać się, że jesienią, kiedy będziemy pracowali nad zmianą ustawy o finansach publicznych i kiedy minister będzie proponował wprowadzenie tak zwanej stabilizacyjnej reguły wydatkowej, że być może pojawią się ze strony rządu propozycje zawieszenia wszystkich progów ostrożnościowych, ponieważ ta ekipa i minister Rostowski stracili już kompletnie kontrolę nad tym, co dzieje się w finansach publicznych. Odbywa się to ze szkodą dla polskiej gospodarki, dla Polaków. Rząd bankrutów politycznych doprowadził do tego, że finanse publiczne w rękach tych nieodpowiedzialnych ludzi są w tej chwili zagrożone.
Tymczasem poseł Andrzej Romanek z Solidarnej Polski zwraca uwagę, że do tragicznej sytuacji finansów publicznych przyczyniły się działania obecnego rządu.
To efekt długoterminowych decyzji, których ciężar poniesie społeczeństwo, dodał poseł.
To pan minister przygotowuje takie reguły, które im, to znaczy Platformy Obywatelskie wesół z PSL-em, najlepiej służą dzisiaj, ale przyszłość w ogóle ani pan minister Rostowski, ani inni ministrowie, w tym premier tego rządu, hołdują takiej zasadzie. Po nas to już tylko potop. Przygotowali, mówiąc wprost, właśnie tymi regulacjami i tym działaniem, podkreślam, 341 miliardów już długu publicznego. Finansową pożogę. Ale kto za tą finansową pożogę odpowie? Nie pan minister Rostowski, nie pan premier Donald Tusk. Za tę finansową pożogę odpowie kto? Polskie społeczeństwo przyszłości. Bo ono będzie się musiało dźwigać i podnosić z tych finansowych ruin i jeszcze za to płacić. I to gigantyczne pieniądze.
I tą informacją zakończyliśmy. Wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy państwu za uwagę.